Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Cieszę się z tych świadectw i mi się to bardzo podoba, gdy my możemy mówić o tym, co przeżywamy i możemy mówić o tym na chwałę naszemu Panu, że to Pan działa, że zmienia sytuację i to, co jest według naszego rozsądku, naszego rozumu niemożliwe, to On czyni realnym. Ja chciałbym dzisiaj dzielić się takim tematem, może będzie trochę dziwny dla niejednego. Ja sobie taki tytuł wybrałem: jaką wartość dla każdego z nas ma święte Boże Słowo? Jaką wartość ma dla nas święte Boże Słowo? Może każdy powie, o, jak najbardziej, to jest coś najwspanialszego, bo rzeczywiście tak jest. Ale dlaczego mnie ten temat tak porusza i dlaczego tym tak żyję? Chciałbym od razu powiedzieć szczerze, że obserwuję troszkę jeszcze, ciągle bywam w różnych ewangelicznych społecznościach, jak zauważam, że na przykład uwielbienie, ta głośność, to trwa 45 minut i 50 minut, to potem na Słowo Boże jest tak mało miejsca, no a szczególnie dla takich ludzi starych jak ja, to już widzę, że coś nie tak. No ale cały szereg braci mówi tak, ale dzięki temu młodzież przychodzi. Dzięki temu mamy stale pełną salę. Wielokrotnie to słyszałem. A może ich trochę dotknie Słowo Boże. Ja chciałbym jedno powiedzieć, czym my ściągamy młodych czy następnych członków do naszych społeczności, to żeby ich utrzymać, to ich musimy tym karmić, tak? A my mamy głosić Słowo Boże. Mamy głosić Słowo Boże. My czytamy w psalmie 119, 105 wiersz, tam jest takie bardzo znane miejsce. Słowo Twoje jest pochodnią nogą naszym w ciemnościach. 119, 105 wiersz. Słowo Twoje jest pochodnią nogą naszym w ciemnościach. I chciałbym powiedzieć, że to są słowa napisane, no Żydzi przypisują autorstwo 119 psalmu Ezdraszowi. To jest słowo pisane z inspiracji Ducha Świętego. I takie pytanie, czy ono jest dla mnie tym światłem, który mi rozświeca, żeby mógł bezpiecznie iść. Pan Jezus z kolei powiedział w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, jest powiedziane, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Szczerze powiem, że tak sobie wyobraź, że to niebo ma przeminąć, że ta ziemia ma jakoś zniknąć, a to słowo zostanie. To troszkę nie na mój rozum, ja tego nie umiem wytłumaczyć. Ale gdy my popatrzymy do Ewangelii Jana, to my czytamy zaraz w pierwszym rozdziale, na początku czytamy, na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga, wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało. I gdy my popatrzymy na dzieło stworzenia, Pan Bóg rzekł, niech stanie się światłość. Jedno słowo i to się stało. I tu możemy zauważyć, że Słowo Boże jest decydujące, Słowo Boże ma moc. I gdy teraz popatrzyć na Ewangelię Łukasza, 4 rozdział od 14 wiersza. 4 rozdział Ewangelii Łukasza. I wrócił się Jezus z mocy onego ducha do Galilei i rozeszła się o nim wieś po wszystkiej onej okolicznej krainie, a on nauczał w bużnicach ich i był sławiony od wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do bużnicy i wstał, aby czytał. I podano mu księgi Izajasza, proroka, a otworzywszy księgi, znalazł miejsce, gdzie było napisano: Duch Pański nade mną, przeto mię pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. A zawarłszy księgi i oddawszy ją słudze, usiadł, a oczy wszystkich w bużnicy pilnie nań patrzyły. I począł do nich mówić: dziś się wypełniło to pismo w uszach waszych. I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego, i mówili: Izali, ten nie jest syn Józefowy. Zauważmy jedno, że to, co tu Pan Jezus powiedział, to Izajasz w 61 rozdziale, a więc blisko 8 wieków wcześniej, on to zapowiedział. I Pan Jezus, kiedy był w tym swoim rodzinnym mieście, był po to, żeby tam głosić słowo. On szedł do świątyni, taki był zwyczaj, takie prawo było, że każdy mógł wstać i posłużyć słowem. Jemu podano zwój, tu jest napisane, otworzył księgi, on to musiał rozwinąć, bo wtedy takich ksiąg nie było. I on akurat to miejsce czytał i mówi o tym, że się wypełniło, że Duch Pański nade mną i on teraz zwiastuje wyzwolenie. I gdy patrzymy na to, to zauważamy, że Pan Jezus zaczął swoją działalność od nauczania. Od nauczania nowych praw. Wszyscy byli zaskoczeni, kiedy on głosił w kazaniu na górze te nowe prawa, które wiemy, że w zakonie mojżeszowym było oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. I Pan Jezus zupełnie coś innego głosił, a oni nie mówili: co ty opowiadasz, ale wszyscy zauważyli, że on uczył jako moc mający, nie jako nauczony w piśmie, a tu jest napisane, że wszyscy się cieszyli z wdzięczności jego słów. I od razu takie pytanie jeszcze było: ale to jest syn Józefa cieśla? No bo wiadomo, że było przyjęte, że syn przejmował zawód ojca, i skąd jemu ta mądrość? I my wiemy, że skąd jemu ta mądrość, było tak dalece, że nawet mówili jego najbliżsi, że on coś z głową ma, a on nauczał w mocy. I chciałbym tu powiedzieć, że nauczanie Słowa Bożego, poznawanie Bożych praw, to powinno dominować w naszych społecznościach. My mamy się uczyć, i nie tylko kiedy jesteśmy razem, tak w niedzielę, jak tutaj teraz to jest, ale w domu, żeby czytać Słowo Boże, modlić się. I tu chciałbym powiedzieć, że jeśli nieraz czegoś możemy nie zrozumieć, my mamy taką obietnicę, że Duch Święty, którego pośle Ojciec, a to się już stało, on wam przypomni, wyjaśni. I nieraz jest taka modlitwa potrzebna: Panie, ja nie rozumiem tego słowa, ale proszę, żebyś mi to wyjaśnił. I możemy zauważyć, że nauczanie Pan Jezus zaczął, a potem, gdy popatrzymy już w pierwszym kościele w Jerozolimie, tam było na pierwszym miejscu nauczanie. I to nam wskazuje na wagę Słowa Bożego. Gdy popatrzymy na Stary Testament, to w okresie Starego Testamentu byli prorocy, którzy nauczali, którzy przekazywali Boże poselstwo, a my wiemy, że tym prorokiem, o którym nawet czytamy, że był największy ze wszystkich, że takiego już więcej nie było, to był Mojżesz. To był mąż Boży, który przekazywał Boże prawo i to zostało spisane. My mamy pięcioksiąg, to jest przekazane to, co Mojżesz od Pana otrzymywał. I my wiemy, co tam jest wszystko napisane, a Księga Piąta, ona jeszcze raz to podsumowuje, jeszcze raz to, co jest w tych innych księgach opisane, to jeszcze raz bardzo wyraźnie powtarza. I tu możemy widzieć jedno, jak bardzo ważne jest nauczanie i jak ważny jest, kto to naucza. Ja dzisiaj rano jeszcze sobie to czytałem, przypomniała mi się ta historia, myślę, że ją wszyscy znacie, kiedy Mojżesz, no on obcował z Panem i teraz jego siostra Miriam i jego brat Aaron. Czy tylko Pan przez Mojżesza przemawia? My wiemy, że tam była straszna sytuacja. Pan Bóg się rozgniewał na nich, kazał im przyjść przed namiot zgromadzenia i przemówił do nich. I my wiemy, że kiedy zagniewany Pan Bóg już zniknął, to Miriam, siostra Mojżesza, była trędowata. I zauważmy jedno, że Mojżesz był tym, który najwięcej z Panem przebywał i w ostatnich wierszach Piątej Księgi Mojżeszowej jest napisane, że nie było więcej takiego męża. Jest napisane 34 rozdział, to jest ostatnie wersety Piątej Księgi Mojżeszowej. I nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by tak znał Pan twarzą w twarz we wszystkich znakach i cudach, dla których go był Pan posłał, aby je czynił w ziemi egipskiej przed Faraonem i przed wszystkimi sługami jego i przed wszystką ziemią jego. Także we wszystkich sprawach ręki możnej i we wszystkich postrachach wielkich, które czynił Mojżesz przed oczyma Izraela. A więc widzimy, że Mojżesz był takim szczególnym mężem. Gdy tak czytamy na przykład, jak budowano ten namiot zgromadzenia, to wszystko on polecił uczynić tak, jak mu to pokazał Pan. Ale jeszcze o jednej ciekawej cesze Mojżesza chciałbym powiedzieć, mianowicie o tym, że on przygotowywał następcę. My wiemy, że Mojżesz umarł, a po nim był Jozue. Ale gdy popatrzymy, już tam walka z Amalekitami i tak dalej, to już wtedy był Jozue jako młodzieniec przy nim. On się uczył, on od swojego mistrza brał wzór do postępowania. I to jest bardzo ważne, że jeśli mamy mężów Bożych, kiedy oni przygotowują swoich następców. To jest tak bardzo ważne i my wiemy, że wśród proroków, którzy Bogu służyli, było coś takiego, że sobie wychowywali następców. Dzisiaj no, my wiemy, że jest też szkoła prorocka, która się anonsuje, no, ma związek z Upsalą i tak dalej. Nie moja sprawa ich sądzić. W każdym razie uczą prorokować. My czytamy o tym, że była szkoła prorocka w Starym Testamencie. My o tym czytamy. Jak się tam ta nauka odbywała, nie jest napisane. W każdym razie Pan powoływał sobie proroków sam, a potem też dawał i polecenia, że należało tych proroków namaścić. I chciałbym powiedzieć, że ci prorocy przekazywali to, co Pan mówi, ale też byli fałszywi prorocy, którzy przekazywali to, co ludzie chcieli słyszeć. Ale jest tak bardzo ważne, żeby umieć odróżnić proroka autentycznego od tych, którzy się podszywają i mówią to, co ludzie by chcieli słyszeć. My wiemy, jak Achab miał tych swoich 400 i teraz Jozafat, czy Jehoszafat, no, według nowego tłumaczenia mówi, a czy jest tu jakiś jeszcze prorok, którego byśmy mogli zapytać? A tam jest powiedziane, jest jeden, ale on nigdy nie powie tego, co ja bym chciał słyszeć. A ten król mówi, ale to go przywołajmy. On mówił zupełnie coś innego. I ten król wiedział, o, to jest prorok, który mówił nie to, co ja chcę. I bardzo często musimy zauważyć, że ten Boży posłaniec nie zawsze mówi o tym, co byśmy my chcieli. Ale co również chciałbym zauważyć, że są ludzie, którzy rozpoznają proroka. Może wybiegnę trochę do przodu. My znamy tą historię oczyszczenia z trądu tego dowódcy wojsk Naamana. Tam jest opisana historia, to 5 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Dzieweczka porwana z narodu izraelskiego służyła żonie Naamana. A ten Naaman to był dowódca wojsk, możny, zasłużony w walkach, nie? Ale trędowaty. I wiadomo, on musiał żyć. Nie mogli się kontaktować, on musiał osobno żyć. I ta dzieweczka mówi, o, gdyby Pan mógł się znaleźć w Samarii, tam jest prorok, on by go oczyścił z trądu. Mi się ta historia bardzo podoba, dlatego że piękny gest ze strony tej dzieweczki, ona nie była pełna nienawiści, ale ona chciała pomóc. Ale co mnie tak szczególnie zastanawia w tej historii, kiedy Pan Jezus rozmawiał nauczonymi w piśmie, to on takie słowa powiedział w Ewangelii Łukasza, jest to napisane, że za czasów Elizeusza, proroka, nikt nie był w Izraelu z trądu oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Ale takie pytanie, skąd ta dzieweczka wiedziała, chociaż w tym czasie nikt nie był oczyszczony z trądu, ona z takim przeświadczeniem mówi, bo tam jest prorok, który by go oczyścił. I możemy zauważyć coś takiego, że poznają ci, którzy żyją z Panem, kto jest tym prorokiem, kto jest sługą Bożym, a kto nie. To jest takie ciekawe świadectwo w Starym i Nowym Testamencie, zbieżne. I ta dzieweczka, ona z taką pewnością mówiła, można by powiedzieć, taka dziewuszka, wtedy ta pozycja niewiasty nie była taka jak dzisiaj. I ten Naaman zwrócił na to uwagę, najpierw jego żona, a potem Naaman. Tak, a tak powiedziała dzieweczka. I to nie był jakiś tam tuzinkowy, ale to był dowódca wojsk. I my wiemy, że on poszedł i tą całą historię znamy, że został oczyszczony, a historia mówi o tym, że blisko 40 lat nie było wojny między Izraelem i Syrią. 40 lat. Taka dzieweczka. Ale to tak mimowoli mówię o tych prorokach, że ci wszyscy, którzy obserwowali życie tych, którzy chcieli być czy byli prorokami, to oni poznawali. Tak jak poznali, że Pan Jezus uczył jako moc mający, to poznawali również proroków. I ja chciałbym powiedzieć o jednym proroku, który był, my go wszyscy znamy, to był Samuel. My wiemy, Samuel to imię znaczy wyproszony od Boga i ten Samuel jako chłopaczek odstawiony od piersi, no bo takie to nazywało, gdy miał 7 lat, był przyprowadzony przez swoją mamę Annę do służby w świątyni. Tam kapłan Heli był, który był kapłanem w świątyni w Silo i on, ten chłopczyk 7-letni, już był przeznaczony do służby Panu, bo tak ślubowała ta jego mama. I co on robił? Otwierał i zamykał drzwi, taka była jego służba i na każde zawołanie tego kapłana Heliego on był zobowiązany przyjść. I my wiemy, że on był posłuszny i jeśli on usłyszał jakiś głos Samuelu, to on wiedział, kto go mógł wołać? Heli. My wiemy, że w tym czasie, gdy Samuel był w tej świątyni, to tam nie było, tak jak czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, w trzecim rozdziale, nie było takich widzeń, nie było objawień. I my wiemy, że do Heliego przyszedł mąż, który mu zwrócił uwagę na życie jego synów i tak dalej. On tego nie przyjął. I teraz my czytamy, że to ten chłopczyk Samuel spał w świątyni i on usłyszał głos Samuelu. On wiedział, że był do tego powołany, żeby tylko w świątyni służyć. I co on zrobił? No kto go mógł wołać? Heli. I on przybiegł, co chcesz, Panie? Ja Cię nie wołałem. I to się powtórzyło raz i drugi i trzeci. Na każde zawołanie przybiegał, nie? I teraz różnie się ocenia Heliego, ale ten Heli jednak miał poznanie. I on zauważył, raz, drugi, trzeci, to go Pan woła. I mu mówi, on go wprowadza w to posłuszeństwo, mówi, jeśli jeszcze raz Cię Pan zawoła, to powiedz, mów Panie, sługa Twój słucha. I on tak zrobił. I tam jest potem napisane, że gdy usłyszał od Pana, co będzie z domem Heliego, to ja sobie mogę wyobrazić takiemu staremu Heliemu, taki chłopczyk powiedzieć, co go spotka. On chyba tak chyłkiem szedł, to te drzwi otworzyć, żeby się z nim nie spotkać. Ale zauważmy jedno, że ten Heli, pomimo tych wszystkich, co tam, jak tu o nim jest napisane, on miał to poznanie i mówi, nie taj nic przede mną, co Pan ci powiedział. To jest taka ciekawa rzecz, nie taj nic przede mną. I on to zrobił. My wiemy, że Heli go nie wyrzucił z tej świątyni, ja Cię już nie chcę widzieć. I zauważmy jedno, że Samuel był posłuszny i Samuel to, co Pan mu powiedział, przekazywał dalej, że cały Izrael poznał, że Samuel jest prorokiem Pana. A więc tu jest taki jeden przykład, jak przez posłuszeństwo Bożemu Słowu i tego, co Pan przekazuje przez swoje widzenia, objawienia, czy bezpośrednio, tak jak tutaj jest powiedziane, ten głos Boży, on to przekazywał i my wiemy, że poznał cały Izrael, że jest prorok pański. I my wiemy, jakie zadania wykonywał Samuel przez całe swoje życie. I następny prorok, o którym chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, żeby pokazać te cechy proroka, którzy przekazywali słowo Pana, to był na przykład Eliasz. My wiemy, że Eliasz to był taki szczególny prorok pański. Wiemy, że on jaką służbę miał i to jest cała historia, ale pomimo tych wielu, bym powiedział, zwycięstw, tak jakby po ludzku to wyglądało na górze Karmel, to my wiemy, że on miał też, ten prorok, chwilę słabości, że on już do tego stopnia doszedł. Panie, weź mnie, bo jestem już zmęczony. I zauważmy, jedno Pan mu posilił tym chlebem i tak dalej. I teraz on otrzymuje polecenie, ty pomarzesz Elizeusza na proroka po tobie. Takie zadanie otrzymał. I my wiemy, że on to zrobił i ten Elizeusz razem z nim był. Jak długo on był, nie wiem. Tu nie jest to napisane. Ale on był wprowadzany w ten urząd proroka. I co jest takie ciekawe, że Elizeusz, kiedy już w jaki sposób chciał go pozbyć Eliasz, jak miał być wzięty do nieba, bo on o tym wiedział. On tak chodził za nim, ja ciebie nie puszczę. Że w końcu się pyta Eliasz, co chcesz, abym ci uczynił? On mówi, żebym dwójnasobnie jeszcze więcej tego Ducha Bożego miał, tego, co ty masz. I to jest takie, mi się to bardzo podoba, że on chciał jeszcze więcej, a my wiemy, jakim mężem był Eliasz. A on chciał jeszcze więcej. I tam było wyraźnie powiedziane, napisane jest, jeśli będziesz obecny przy tym, jak będę wzięty, to na ciebie przyjdzie, to życzenie twoje zostało spełnione. I możemy zauważyć, czego on się nauczył, a to mu nie wystarczało, chciał jeszcze więcej. I gdybyśmy patrzyli dalej na historię Elizeusza, to my wiemy, że Elizeusz miał sługę, który nazywał się Giezy. I przez pewien czas on go słuchał, różne polecenia wykonywał. Ale nastąpił taki moment, że ten Giezy, kiedy Naaman, który chciał w jakiś sposób wynagrodzić Elizeusza i z takim bogactwem przyjechał, to teraz ten Giezy, no, z tym bogactwem znowu odjeżdża i on poszedł, pobiegł za nim i my wiemy, jakie kłamstwo i tak dalej, co wszystko zrobił, co od niego otrzymał i on nie został prorokiem, a został trędowaty i musiał być oddzielony od ludzi, bo trędowaci byli wyodrębnieni ze społeczności. A więc widzimy, Elizeusz chciał więcej niż Eliasz, a Giezy chciał mieć majątek. I co możemy o tym powiedzieć? Prorok Ozeasz pisze takie miejsce, poznawszy Pana, starajmy się, żeby go jeszcze więcej poznać. I to jest takie bardzo, bardzo ciekawe, jeśli my czytamy Słowo, słuchamy Słowa, zagłębiamy się w społeczność z Panem, to mamy pragnienie, jeśli to jest normalny rozwój duchowy, jeszcze więcej poznać. Prorok Ozeasz w 6 rozdziale pisze takie słowa, 3 wiersz, wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali, bo wyjście Jego jako ranna zora zgotowane jest, a przyjdzie nam jako deszcz na wiosnę i w jesieni na ziemię. A w 6 wiersz mówi, bo miłosierdzia chcę, a nie ofiary, a znajomości Bożej więcej niż całopalenia. I tu jest wyraźnie powiedziane, że Pan Bóg chce również, żebyśmy więcej Go poznawali. I takie pytanie sobie możemy zadać, czy mamy to pragnienie, żeby więcej poznać, czy zadowoli nas może jakaś forma uwielbiania, ale tam będą tylko urywki słowa, to nie będzie nauczaniem. I takie pytanie sobie zadaję i chciałbym każdemu z nas zadać, żeby sobie odpowiedział, czy poznawanie Bożych praw, czy nauczanie Bożych praw, które głosił Pan Jezus i przekazywali apostołowie, czy poznawanie to jest naszym celem, czy to jest naszym pragnieniem, czy chcemy więcej, tak jak tu czytałem, poznawszy Pana, chcemy Go jeszcze więcej poznać. Corrie ten Boom, nie wiem, dla wielu jest znana ta osoba, no ona już odeszła do Pana, to była holenderska misjonarka, ona pracowała wśród młodzieży w Holandii przed II wojną światową razem ze swoją siostrą Betsy i tak się złożyło, jak Niemcy już zajęli Holandię, Belgię i Francję, że no, eksterminacja Żydów i ona razem ze swoją siostrą w domu swojego ojca zaczęła ukrywać Żydów. No to jakiś czas się udawało, ale potem władze się o tym dowiedziały, to znaczy Niemcy się o tym dowiedzieli i ona razem z ojcem i z siostrą zostali aresztowani. Ten ojciec umarł krótko po aresztowaniu, zdaje się na 10 dzień, a ona była w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück razem ze swoją siostrą. I ona mówiła, że wiedziała, że to, że tam było, to było Bożym działaniu. Ona tam niosła jeszcze Ewangelię, głosiła Słowo Boże. I ta holenderska misjonarka powiedziała, najlepszym atlasem wskazującym drogę do Boga jest Biblia, Pismo Święte. Każdy, kto jeździ samochodem, to wie, jak nieraz mu, no teraz już są te, jak się to nazywa, nawigacje. Ale patrzymy na atlas, jak dojechać do celu. A my w życiu naszym też jesteśmy bardzo często w takiej sytuacji, jak dotrzeć do celu. Tym celem jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ja tylko jeszcze krótko powiem, no ta Corrie ten Boom, to już było bardzo dawno, bo to było po wojnie. Ona była jak w Dzięgielowie, to jeszcze nie było takich misji namiotowych, jak to już jest od szeregu lat, ale ona takie świadectwo opowiadała po wojnie, kiedy ona już wyszła z obozu koncentracyjnego, a jej siostra umarła i ona jeździła jako misjonarka i wiadomo, Niemcy, no tam była taka sytuacja, że Niemcy byli załamani, no ten narodowy socjalist to wszystko wzięło, to wszystko upadło i wtedy Niemcy byli bardzo chętni słuchania Słowa Bożego i ona też głosiła słowo w czasie ewangelizacji namiotowych. I kiedy głosiła słowo, to patrzy się, a w drugim czy trzecim rzędzie tak wpatrzona w nią kobieta, a ona zauważa, że to jest kapo z obozu z Ravensbrück. Tak jedna na drugą, nie? I kiedy się nabożeństwo skończyło, kiedy usługa, to ona podeszła do tej kobiety, oczywiście przerażona, to ona to opowiada świadectwo. Przerażona, no zostaje zdemaskowana jako no, kapo z obozu, no to wiadomo, to tacy byli sądzeni, nie? Ona przychodzi i ja ci przebaczam, bo mnie tego Słowo Boże uczy. I dlatego ona też napisała to zdanie, że Biblia, Pismo Święte jest tym atlasem drogowym, który nas prowadzi do celu. Żeby żyć według Bożych praw, musimy znać Boże Słowo. I to nie jest tak, że my przeczytamy raz, może przeczytamy w pośpiechu. No są tacy, no jeden rozdział w ciągu dnia trzeba przeczytać, nie? No ale czas, chciałbym powiedzieć, że zawsze nagli, ta choroba obecnego wieku, to jest brak czasu. I tu możemy zauważyć jedno, że przeciwnik robi wszystko, żebyśmy Słowa Bożego nie znali. Ale tutaj chciałbym jeszcze dodać, że przeciwnik zna Boże Słowo i przekręca to Boże Słowo tak, żeby zwieść, żeby doświadczyć. I jeśli my mamy przeciwnikowi dać odpór, to my to Słowo Boże musimy znać. My znamy to kuszenie Pana Jezusa po 40 dniach postu na pustyni. I co mówił mu kusiciel? On mu przedstawiał wyrwane z kontekstu wersety i chciał nimi zwieść, chciał doświadczyć Pana Jezusa. A Pan Jezus znał również Słowo Boże i On mu dał odpór Słowem Bożym. I jeśli my chcemy dać odpór Bożym Słowem, to my Go musimy znać. To my Go musimy znać, a Duch Święty jest ten, który nam w danym momencie przypomni i nam to przekaże. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy my znali Słowo, żebyśmy się w nim zagłębiali, a mamy jedną obietnicę w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, jest powiedziane Duch Święty, On ci was nauczy wszystkiego. A żeby być tym uczniem, my musimy znaleźć czas na studiowanie Słowa Bożego. I na początku ja powiedziałem, Słowo Twoje jest pochodnią nogą naszym w ciemnościach. pochodnia, no nie wiem, ja kiedyś ze szkołą to się chodziło na capstrzyk i tak dalej i mogę powiedzieć, że ta pochodnia to daje taki okrąg światła, nie? No my teraz poruszając się to chcemy mieć reflektor, nie? No i jeszcze te halogeny, żeby jak najwięcej świecić. Ale kiedy jeszcze tak nad tym zastanawiałem, to chciałbym powiedzieć, że Pan nasz daje tyle światła, ile nam w danym momencie potrzeba. I taki warunek, Słowo Boże jest pochodnią, my mamy być posłuszni temu, co usłyszymy, temu, czego nas Słowo Boże uczy i tego, co do nas Pan przez Słowo swoje przemawia. Jest takie miejsce, my czytamy, kiedy Filip był w Samarii, i tam jego misja się skończyła, to w 8 rozdziale, pod koniec tego rozdziału napisane tak, że anioł powiedział, idź na drogę, która prowadzi do Gazy, a ta droga jest pusta. To jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Idź na drogę, która jest pusta. Chciałbym powiedzieć, że jak na to miejsce patrzę, ja tu mam nawet wypisane, ile to jest kilometrów. On był w Samarii, a żeby być na drodze, która wiodła do Gazy, czyli było trzeba przejść Jerozolimę, to w linii prostej sobie to odmierzył, to jest blisko 60 kilometrów. Idź na drogę, która jest pusta. No Panie, no po co ja tam pójdę, jak ta droga jest pusta? W nowym tłumaczeniu jest napisane pustynna, ale przekład interlinearny mówi wyraźnie pusta. Panie, po co ja pójdę? Pan mu tylko tyle powiedział. Idź na drogę, która jest pusta. I zauważmy jedno, ten Filip szedł. Musiał przejść przez miasto, no 60 kilometrów, to już, no, to był cały dzień drogi, prawda? I on idzie i teraz patrzy się, tą drogą jedzie taki elegancki pojazd i w tym pojeździe siedzi minister finansów królowej Kandace, tak? I w dodatku jeszcze czyta głośno i to czyta księgę Izajasza proroka. Takie ciekawe. I on teraz tu przyszedł i ta synchronizacja, ten jedzie, a ten murzyn, bogaty człowiek, o nim czytamy trzebieniec, a więc to był człowiek, no, który nie miał prawa wejść nawet na dziedziniec świątynny. On przyjechał z daleka, z obecnej Etiopii, ponad 2000 kilometrów. On przyjechał do świątyni, bo słyszał, że tam mówią o żywym Bogu. On przyjechał, ale on nie mógł wstąpić do świątyni, bo takie było prawo, trzebieniec nie mógł. On miał pieniądze i mógł sobie kupić zwój proroka Izajasza. On tam na pewno rozmawiał z kapłanami i tak dalej, taki dostojnik. I teraz wraca, no, w świątyni nie był, ale ma zwój Izajasza i czyta. I teraz on czyta akurat to miejsce, 53 rozdział, który mówi o ukrzyżowanym Jezusie, nie? I on to głośno czyta. I teraz otrzymuje ten Filip następne polecenie, następny głos. Przystąp do tego wozu. No nie wiem, jakby tak nasz minister tak jechał samochodem, czy bym miał odwagę do niego przystąpić, nie? A tam jest napisane, on się, zwykły człowiek, Filip, no wiemy, to zwykły, to był diakon, to był sługa Boży, nie? Ale on był posłuszny, przystępuje i pyta go, czy rozumiesz, co czytasz? No, mi nikt nie wyłożył. Wiemy, jaki był rezultat tego, że ten człowiek dożył zbawienia, on został ochrzczony, radośnie jechał z powrotem, a w drugim wieku kronikarze pisali, że to był człowiek, który zaniósł Ewangelię do Etiopii. A więc dlaczego ja ten przykład akurat podaję? Posłuszny Bożemu Słowu. Pan nam pokazuje cząstkowo po kolei. On był posłuszny, poszedł i był posłuszny, przystąpił do tego wozu i wiedział, jakie było jego zadanie. A więc dla nas jest tak bardzo istotne, żebyśmy my czytali Słowo Boże, żebyśmy prosili Pana, żeby nam to Słowo wyjaśniał i żebyśmy byli temu posłuszni, bezwzględnie posłuszni, a wtedy to przyniesie owoc. I tu mogę tylko powiedzieć na koniec, czas dochodzi, znajomość Słowa Bożego musi prowadzić do posłuszeństwa Bożemu Słowu. Jest takie miejsce, które mówi, że rzeczy tajemne należą Panu. My nieraz czegoś nie zrozumiemy, ale wiemy, że jak u Pana będziemy, to my zrozumiemy. I są takie sprawy, nad którymi można bardzo dużo dyskutować. Ale Słowo Boże my mamy przyjmować tak, jak ono jest przedstawiane, a jeśli będziemy się trzymać Słowa Bożego, to celu nie chybimy. I tak jak ten skarbnik tej królowej Kandace, który nie usłyszał w Jerozolimie tego, po co on tam jechał, ale dlatego, że on szukał tego, to Pan pokierował tym posłusznym Filipem, że on mu przekazał Ewangelię. A więc widzimy, znajomość Słowa, posłuszeństwo Słowu, to nas prowadzi do celu. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, bo na pewno tu wśród nas jest wielu kierowców, że ta Biblia to jest ten atlasem drogowym, który nam wskazuje drogę do celu, a naszym celem jest zbawienie i spotkanie z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.